Na podstawie teoretycznych prac austriackiego fizjologa z lat 50. Henzgego opracowałem metodę leczenia wielu chorób przy pomocy prądów selektywnych, głównie prądów działających pobudzająco na układ wegetatywny, sympatyczny lub parasympatyczny, ale i na przykład prądów powodujących wyleczenie zniecywania moczu u kobiet bardzo częstej dolegliwości. Według dawnej medycyny chińskiej człowiek jest zdrowy, gdy utrzymuje się w jego organizmie i w jego narządach poszczególnych trwała równowaga między yang i yin, czyli mówiąc bardziej nowoczesnym językiem, między układem sympatycznym i parasympatycznym. Chińczycy uważają, że choroby są spowodowane przez zaburzenia tej równowagi. Oczywiście tak nie jest, chociaż praktycznie w każdej chorobie występują swoiste zaburzenia w czynności układu wegetatywnego. Polegają one na ogólnej przewadze układu sympatycznego, np. neurastenia, lub parasympatycznego, np. depresja czy choroba Parkinsona, lub na miejscowej przewadze tych układów w różnych narządach i chorób z tym związanych. Faktycznie prawie wszystkie choroby i towarzyszące im tym chorobom zaburzenia w czynności układu wegetatywnego, czyli chińskie yang i yin, spowodowane są wspólną przyczyną wyższą, czyli głównie określonymi proporcjami między składnikami odżywczymi w diecie. Przy każdych innych proporcjach w diecie między białkiem, tłuszczem i węglowodanami występują określone choroby i przewaga układu sympatycznego bądź parasympatycznego. Chorobom zaliczanym do tak zwanych zespołów przeciwmiażdżycowych czy antymiażdżycowych towarzyszy układa sympatycznego. Ci chorzy na miażdżycę nie chorują. Na przykład chorzy na chorobę Birgera, Bechterewa, Raynaud, postępujący zanik mięśni, stwardnienie rozsiane i boczne zanikowe, jaskra, cukrzyca typu pierwszego, nadczynność tarczycy i inne choroby. Ogólna i lub miejscowa przewaga układu parasympatycznego występuje np. w miażdżycy, migrenie, chorobie wrzodowej, wrzodziącym zapaleniu jelita grubego, w chorobie leśniewskiego, krona, niedoczynności tarczycy, cukrzycy typu drugiego, astmie i innych chorobach. Porządkowanie zaburzeń czynności układu wegetatywnego przy pomocy prądów selektywnych bardzo często wpływa korzystnie na przebieg chorób, a nawet powoduje ich wyleczenie niektórych chorób. Prądami tymi można na przykład wyleczyć chorego z astmy, z choroby wrzodowej, z jaskry, z migreny. Poprawa występuje szybciej, a wyleczenia są trwałe przy jednoczesnym stosowaniu prądów selektywnych i żywienia optymalnego. Prądy selektywne były szeroko stosowane w Wojskowym Zespole Sanatoryjnym już od 1968 roku. Od tego czasu do połowy roku 1973 prądy stosowano u 5800 pacjentów przebywających w Wojskowym Zespole Sanatoryjnym. Stosowano je też w innych sanatoriach. Uzyskują często wyleczenie chorób i w każdym przypadku poprawę, jeśli wyleczenie pełne nie było możliwe. Moje liczne próby zainteresowania uczonych obu metodami były przez kilkanaście lat nieskuteczne, co jest zupełnie zrozumiałe, ponieważ zawsze tak było. Ponieważ w historii medycyny każde ważne odkrycie w tej dziedzinie musiało czekać średnio 50 lat na uznanie i wykorzystanie w praktyce. W końcu 1973 roku zainteresował się moją wiedzą premier rządu Piotr Jaroszewicz, który widział u siebie i innych korzystne efekty jej praktycznego stosowania. Polecił podjęcie prac nad programem poprawy wyżywienia narodu. Miał to być mój program. Ale z powodu powszechnego sprzeciwu uczonych, premier polecił ministrowi nauki i ministrowi zdrowia powołanie specjalnej komisji do oceny moich propozycji. Przewodniczącym komisji został profesor Julian Aleksandrowicz, któremu potomni przyznali tytuł krakowianina XX wieku w dziedzinie nauki. Profesor był jedynym uczonym wówczas, który zrozumiał moją wiedzę i potrafił docenić jej znaczenie dla ludzkości. W ostatnio wydanej, mojej 15 z kolei książce pod tytułem Jak nie chorować, zamieszczono opinię profesora w jednej z moich prac i treść listów profesora do mnie. Komisja zaleciła przeprowadzenie badań na zwierzętach. Doświadczenia wykonano pod kierunkiem profesora Stanisława Bergera. Pisał tak. Na podstawie badań wstępnych i doświadczenia zasadniczego można stwierdzić, że rozwój fizyczny zwierząt jest lepszy na diecie optymalnej niż na diecie lotniczej. W nawiasie, w doświadczeniu stosowano dietę lotników wojskowych, uważaną za najlepszą dla człowieka. Waga mózgu była wyższa średnio 8% zwierząt na diecie optymalnej niż na lotniczej. Najwyższy poziom białka, tłuszczu, DNA i RNA w mózgach znaleziono u zwierząt na diecie optymalnej. Poziom związków fosforowych aktywnych w mózgach był najwyższy na diecie optymalnej. Wyniki testu unikania wskazują na znacznie lepsze osiągnięcia zwierząt na diecie optymalnej. Wyniki szczurów na diecie lotniczej były o 40% niższe. Wskazywałyby to na wyższość diety optymalnej nad lotniczą również w procesie uczenia się. Co to doświadczenie wykazało? Wykazało, że można zmieniać korzystnie lub niekorzystnie czynność mózgu człowieka, sterując jego odżywianiem. Że najbardziej korzystne efekty i skład mózgu uzyskuje się, jego czynność uzyskuje się u zwierząt, u ludzi zresztą jest podobnie, przy żywieniu optymalnym.